Bogdan Sadowski, Rozmowa Dnia. Dzień dobry, witam także naszego porannego gościa, Józef Kruczkowski, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam państwa.
Zarząd województwa z absolutorium. Należało się temu zarządowi?
W mojej ocenie nie, ponieważ to, że słupki liczbowe się zgadzały w miarę, no bo powiedzmy to nigdy nie będzie 100%, ale w niektórych pozycjach, w większości było w granicach normy, tak nazwijmy, w wielu pozycjach było zdecydowanie poniżej normy, to jednak nie samo, tak powiem, wydatkowanie liczbowe, tylko również sposób wydatkowania, cele, na jakie te pieniądze poszły, uzasadnienie ich wydatkowania. Tu było wiele, wiele wątpliwości.
Ale wydawanie pieniędzy stało na wysokim poziomie, choć samorządy mają co do tego różne zdania.
No co to znaczy na wysokim poziomie? No powiedzmy, tam gdzie były pieniądze, były wydatkowane spore pieniądze, bo to jest jakby normalne. I tak niekoniecznie, bo i w programach regionalnych, i w programach społecznych jednak było ono mniejsze od zakładanych. No największe wydatkowanie było na transport i drogi, ale tutaj o tym decyduje, powiedzmy, z jednej strony relatywnie wysoka dotacja i pieniądze unijne, bo to są pieniądze i na budowę dróg, i na transport kolejowy i autobusowy. Natomiast no, drugą pozycją w budżecie zaraz były koszty związane z administracją, z utrzymaniem, jak powiem, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, których jest coraz więcej, najwięcej chyba jakby na głowę mieszkańców w ogóle we wszystkich województwach w Polsce. I to jest jakby też jedna z rzeczy, która w mojej ocenie nie została zmieniona w minionym roku i to oznacza, że ten budżet był raczej taki nie prorozwojowy, jak się mówi, tylko to był budżet raczej taki pro przetrwanie. Do tego niektóre pozycje, które były wyjątkowo małe, na przykład mówimy Zielona Kraina Nowoczesnych Technologii, a proszę sobie wyobrazić, że na tą Zieloną Krainę wydatkowano 0,27% budżetu, czyli prawie nic, nie? Na turystykę założenia były 0,1%, a i tak wydaliśmy 0,08%. My mamy w ogóle wieloletnie opóźnienia w zakresie programu rozwoju turystyki w województwie.
Czyli rozumiem, to był rok stagnacji, a nie rozwoju w Lubuskiem.
Nie, oczywiście pewne rzeczy się rozwijały, ale pewne rzeczy stały w miejscu i do tej pory zawsze zarząd województwa i pan marszałek mówili o tym, co się robi, ale nie mówili o tym, co się nie robi. Niedużo wydaliśmy pieniędzy na powiedzmy na dofinansowanie lotniska w Babinoście, które de facto nie przynosi zakładanych parametrów. To, że w tej chwili więcej ludzi lata, tylko wynika z tego, że mamy modernizację kolei, plus do tego no, niska cena biletów z dopłaty. Do tego wykonaliśmy za 500 000 jakąś dziwną kolejną ekspertyzę, jak zwiększyć ilość pasażerów. Oczywiście będzie to kolejny dokument, który pewnie niczego nie rozwiąże i jedynie jakby podniesie koszty funkcjonowania. Ponad 13 milionów na różnego typu promocje. Ja rozumiem promocje i wsparcie dla przedsiębiorców, którzy jeżdżą na różnego typu targi gospodarcze, bo to powinno być jak najbardziej. Natomiast planowanie jakichś podróży po całym świecie, Dubaj, Ameryka, jedna, druga, jak powiem, Europa Południowa, to nie przynosi żadnych efektów. To są, jak powiedział jeden z radnych, to są, jak powiem, podróże turystyczno-krajoznawcze.
A rozwój województwa był w pana ocenie zrównoważony?
Też na pewno nie, co ja akurat dałem... Złożyłem interpretację związaną z koleją pod tym względem, gdzie rzeczywiście, jeśli popatrzymy na sam rozkład jazdy, na przykład pociągu, mówimy o pociągach, to jest on trzy razy większy w Zielonej Górze jak w Gorzowie. My wciąż mamy na północy zapóźnienia związane z infrastrukturą, z taborem. Oczywiście teraz widzimy modernizację w Gorzowie wiaduktu i to jest jakby dobra informacja. Natomiast u nas nie jeżdżą tak fajne pociągi, jakie wyjeżdżają z Zielonej Góry do różnych regionów. My nie mamy połączeń międzyregionalnych i można powiedzieć i transgranicznych. Zielona Góra ma ich sporo, ma ze Szczecinem, z Wrocławiem, z Jeleniem
Górą. Dlatego, że nie mamy linii zelektryfikowanej.
De facto tylko do Poznania. Ostatnio były rozmowy na szczycie w Brandenburgii związane z rozwojem kolejnictwa. No i tam główny nacisk był znowu postawiony na to, na połączenia, ale Zieloną Górą. Przybędzie kolejny pociąg Berlin, Zielona Góra, Wrocław. Natomiast no zapytałem pytanie, czy były rozmowy, żeby na przykład był pociąg Berlin, Gorzów, Bydgoszcz. Nie, bo to jest też na tej linii. No niestety takich działań nie ma. Mam nadzieję, że jutro na Komisji Wspólnej Lubusko-Brandenburskiej w Kostrzynie nad Odrą taka propozycja padnie i w tą stronę pójdziemy. To jest tylko przykład tego zrównoważenia, bo równie dobrze możemy powiedzieć o finansowaniu uczelni, o finansowaniu dróg. Tu są, że tak powiem, proporcje, zawsze mówi...
No dobrze, ale jak pan słyszy od radnych klubu bezpartyjni i samorządowcy, że południe województwa jest poszkodowane w podziale pieniędzy na rozwój dróg lokalnych z puli wojewody, to co pan sobie myśli teraz?
No więc ja sobie, żeby myśleć, to poprosiłem o analizę, jak to wygląda w przeciągu kilku lat, bo to, że pierwsza się zdarzyło, że północ, zawsze się mówi, że ta północ to jest 1/3, a ja zrobiłem analizę jej powierzchniową, to jest praktycznie 40% do 60%. Jeśli ta analiza w tym roku jest na korzyść północy, no to jeśli zrobiliśmy to w okresie czteroletnim, to jak dobrze pamiętam, na około 110 projektów, 65 drogowych mówię, które były, chodzi o projekty z programu przebudowy dróg lokalnych, to 65 takich projektów było na południu, a około 45 na północy. Czyli ta proporcja jest normalnie zachowana i nie ma o co kopię kruszyć. Nawet taki był wniosek, że może jakieś stanowisko przyjąć na ostatnim sejmiku, ale ostatecznie się Platforma wycofała, bo stwierdziła, że jak zaczniemy dyskutować o szczegółach finansowania, to się okaże, że na innych płaszczyznach naprawdę to wygląda źle na niekorzyść północy i trzeba będzie wtedy, jak powiem, usiąść i nic nie mówić.
Jak pan ocenia aktywność w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych? ZIT Gorzowski procentowo podpisanych umów blisko 68, ZIT Zielonogórski nieco ponad 73. W sumie w Lubuskim wykorzystano prawie 55% pieniędzy w ramach ZIT-ów. Samorządy, panie radny, opanowały do perfekcji wykorzystywanie środków unijnych?
Myślę, że jeśli chodzi o ZIT-y, to mimo tych procentów to jest w miarę w granicach normy. Mnie bardziej jakby, bo tutaj ZIT-y to mówimy o mieście Gorzowie i gminach przyległych. Tak, więc widzę, że tak. Gminy się to jakby tutaj rozpędziły w tym temacie, to wszystko idzie. Mnie natomiast martwi bo to, czy za podpisaniem umów pójdzie realizacja tych projektów, tych inwestycji zgodnie z założeniami terminowymi, bo już nieraz się, jak powiem, przekonaliśmy, że to, co było w założeniach, nie wyszło. Nie? No, mamy w tej chwili to zaangażowanie wydaje się nieduże, ale jak dojdzie do tego w najbliższym czasie przetarg na budowę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie, no to wtedy to wykonanie będzie dużo większe.
No tak,
oby się tylko
jest...
udało to zrealizować zgodnie z harmonogramem, bo jak patrzę w tej chwili na Gorzów, na rozkopany Gorzów, gdzie widać jest taki okres dobry na roboty, wczoraj przejeżdżałem koło Sikorskiego, no jedna mała koparka i dwóch ludzi, to nie jest, że tak powiem, poziom inwestycji w wielkim mieście, gdzie powinno wszystko furczeć od roboty po to, żeby ludzie rzeczywiście na jesień wrócili na drogi. Mam obawy, że jesienią będzie duży problem, bo dzisiaj jeszcze powiedzmy w miarę w lecie jest sucho, widno, bo długi dzień jest okej. Nie tak chyba to powinno wyglądać.
No, oddzielną sprawą jest... pisanie projektów, a oddzielno podpisywanie konkretnych umów. No proszę. Zwrócił pan przecież uwagę na Centrum Edukacji i Biznesu, a remont ulicy Kostrzyńskiej przecież niedawno ruszył.
No dokładnie. No, czasami trzeba umieć podjąć właściwe decyzje na poziomie prezydenckim, żeby nie patrząc, co się dzieje na rynku, bo jednak duża ilość wyrzuconych w cudzysłowie projektów powoduje, że no, wykonawcy w tej chwili zaczynają przebierać. Czasami się wykonawcom opłaca zostawić jakiś projekt, a pójść na jakiś inny, bo nawet zarobią na kary umowne. Więc właściwe ustawienie przetargu, warunków umowy, warunków wysokości kar powoduje, że się pozyskuje solidnego bądź niesolidnego wykonawcę.
Myśli pan, że jeśli chodzi o Sikorskiego, to czeka nas powtórka? Tak jak z tego, co mieliśmy przy remoncie ulicy Walczaka?
Jeśli, tak powiem, nic się nie zmieni w zakresie ilości ludzi tam pracujących, bo widzimy, co się dzieje tu przy Urzędzie Miasta i widzimy, co się dzieje na odcinku między katedrą a powiedzmy dworcem, czy tam rolnikiem, to tutaj rzeczywiście to tempo jest bardzo, bardzo mizerne, a moment idealny. Jest sucho, nie ma wód, bo no niech przyjdą jakiś okres mokre opady. Wiadomo, że to są głębokie wykopy, bo są uzbrojenia i zaraz się zaczną problemy wtórnego typu, więc w mojej ocenie tempo jest zdecydowanie za mało od tego, co powinno być.
A jak pan ocenia kompleksowo całą politykę inwestycyjną miasta? Zalewa nas fala pieniędzy.
No widzę, że pan prezydent Wójcicki chyba sobie nie do końca z tym jakby radzi, bo z jednej strony miasto wydawało się, że może tych pieniędzy z poziomu regionalnych ma mniej niż by chciało, ale z drugiej strony przychodzą pieniądze, różne pieniądze z ministerstw i widzimy, że to wszystko jest jakby przeciągane, zaczyna się kumulować w jednym momencie i może się okazać, że albo zabraknie czasu, albo zabraknie pieniędzy na wkład własny, bo każdy kolejny powtarzany przetarg podnosi cenę wykonania.
No, jeśli chodzi o drogę krajową numer 22, to mamy teraz zniżkę ze 100 milionów, ponad 100 milionów na 74 za wykonanie.
Dobrze, odcinka. Mnie to cieszy, bo też w ostatnich dniach rozmawiałem z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, bo tam jest jeszcze problem taki, że widzimy, że się tworzy nowy zator na poziomie salonu Toyoty ze skrzyżowaniem z drogą powiatową i należałoby, jeśli miasto wyremontuje, zmodernizuje tę drogę, buduje ścieżkę rowerową, należałoby budować dalej, kontynuować budowę ścieżki i do tego skrzyżowania i dalej do Różanek i do Zdrojska, ponieważ w ramach ZIT-u Kodawa będzie budowała od drogi krajowej do Wojcieszyc, Santok będzie budował od tego skrzyżowania w stronę Wawrowa i się okaże, że będzie przerwa, więc dyrektor deklarował, że tutaj jakby podejmie pilne działania w tym względzie, żeby wejść w to przedsięwzięcie budowy tej ścieżki rowerowej do Różanek i Zdrojska, a także wrócić do przebudowy ronda, na który projekt dawno był zrobiony.
Jeśli już jesteśmy w tym miejscu, czyli na drodze krajowej 22, to czy potrzebna nam północna obwodnica? A pytam o to dlatego, bo ostatnio prezydent zapowiedział ogłoszenie przetargu na wykonanie analizy możliwości jej budowy.
Myślę, że takie analizy już też były robione wcześniej, bo wcześniej, kiedy jeszcze byłem starostą gorzowskim, zrobiliśmy taką alternatywę takiej drogi północnej, biorąc pod uwagę, co może być, bo wszystkie większe miasta wojewódzkie mają te pierścienie czy ringi, mają również Zielona Góra, bo jak wiemy również ostatnio dostała Zielona Góra pieniądze na jakby zamknięcie tego pierścienia, natomiast my tego nie mamy, co powiedzmy skutkuje tym, że miasto jest zatkane, więc była kiedyś taka koncepcja północnej drogi alternatywnej, czyli przebudowy obecnej drogi powiatowej 1406 i 1410 na tak zwaną małą drogę alternatywną. No niestety jakby to nie znalazło uznania u tych, u których powinno znaleźć. Natomiast Generalna Dyrekcja zrobiła koncepcję tak zwanej drogi 22 od Różanek do węzła, który ma powstać
to było ponad 10
za MOP-em
lat temu.
W Marwicach. To,
to
jest
było
tak.
Ponad
natomiast,
10 lat temu.
No wydaje się to mało realne. I teraz pytanie, co rozumiemy pod pojęciem północnej alternatywnej? Czy drogę kolejną, jakby drogę średnicową, która też jest potrzebna w mieście, ale dla samego miasta, bo wiemy, co się dzieje w szczycie na tych rondach przy ulicy Wyszyńskiego. One są po prostu wszystkie zamknięte. Jaskłodawy, tak powiem, rano czy po południu pół godziny stoję w korkach, bo tak są długie kolejki, więc coś trzeba tutaj na pewno zrobić. Natomiast my ciągle jesteśmy na etapie koncepcji. To tak jak zarząd województwa jest ciągle na etapie koncepcji ścieżek rowerowych, podczas gdy inne regiony sąsiednie już te ścieżki budują, można powiedzieć, je kończą. Więc my tak samo w Gorzowie konceptujemy, zamiast zrobić rzeczywiście porządny projekt, być może niektóre rzeczy zostały już za daleko posunięte, niektóre działki zostały niepotrzebnie zabudowane, ale to trzeba do tego wrócić, nawet wywłaszczyć, a jednak udrożnić miasto, bo miasto w którymś momencie się po prostu, mówiąc kolokwialnie, zatka.
Podjął pan już decyzję co do swojej przyszłości samorządowej? Wybory, w perspektywie
tak,
wyborów.
Tak, zamierzam kandydować do Rady Powiatu Gorzowskiego. Mieszkam w tym powiecie. W tej chwili jakby lista kandydatów do sejmiku jest mniejsza. W związku z powyższym bardziej są potrzebne kobiety na listach, bo dzisiaj w naszym okręgu mamy 7 mandatów. Dodatkowo dochodzą 2 osoby kandydackie. W związku z powyższym jest to 9 osób. Kiedyś było 14. I biorąc pod uwagę parytet, to jeszcze trzeba w tym wszystkim 4 kobiety. Więc tu kobiety mają priorytet i myślę, że mężczyzn wystarczy. Więc mając na uwadze jakby swoje doświadczenie, wracam do poziomu powiatu.
To jeszcze minuta nam została. Jak pan ocenia poziom polskiej reprezentacji po wczorajszym pierwszym meczu mundialowym?
No muszę powiedzieć, że jestem zawiedziony. Myśmy na sejmiku taką listę puścili, kto jak typuje. Typowałem 2-1. Jeden tylko z kolegów typował 4-0 dla Senegalu, więc był zupełnie pesymistą. Natomiast nie sam wynik mnie jakby tutaj smuci, bo wynik może być taki, jaki może zawsze trochę pechowy, bo i trochę sędziowie zrobili błąd, wpuszczając zawodnika w nieodpowiednim momencie. Plus ten samobójczy gol też był taki jakby no pechowy, nazwijmy. Natomiast sama gra, taka pasywna, trochę nie do przodu, a raczej w poprzek i do tyłu, to mnie smuci, więc widzieliśmy, jak Szwajcaria grała z Brazylią, gdzie teoretycznie zespół szwajcarski słabszy, ale jednak par do przodu i dał radę wywalczyć remis. Niemcy przegrali, co prawda, z Meksykiem 0-1, więc też mamy sąsiada, który przegrał, ale oni przegrali w innym stylu. Oni przegrali w stylu takim, że jednak atakowali i Meksyk się musiał bronić. Myśmy dopiero pod koniec drugiej połowy zaczęli atakować i widać było, że się zmienił obraz gry. Więc mam nadzieję, że z tego zespół wyciągnie lekcję i w najbliższą niedzielę jednak będzie to gra ofensywna, a nie taka pasywna, która przyniesie efekty. Trzeba nadal trzymać kciuki i kibicować, bo jednak potencjał, myślę, jest, tylko coś tutaj nie zagrało.
A póki co mamy ponownie najpopularniejszą przyśpiewką kibiców w naszym kraju jest ta Polacy, nic się nie stało. Dziękuję. Józef Pryczkowski, radny sejmiku województwa lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego, już letniego, można powiedzieć, dnia.